Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
W studiu doktora Damian Skulski z Wydziału Neopolitycznych UAM, prawnik także. Witam pana serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Ważny europejski tydzień w tej chwili w Polsce się rozpoczyna. Dziś prezydent Andrzej Duda będzie w Brukseli. Jutro premier Beata Szydło w Strasburgu, a mowa będzie o pozycji i znaczeniu przemian w Polsce, o ich znaczeniu i wymiarze europejskim. Jakie są przyczyny tego zamieszania i skupienia Europy na Polsce?
Przede wszystkim trzeba odnieść się do pewnych zmian o charakterze politycznym, które następują w naszym kraju, które mają także bezpośrednie przełożenie na system prawny. Czyli mówiąc wprost, chodzi tak naprawdę o zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, po części ustawy medialnej. Kolejny wątek to jest kwestia chociażby zmiany przepisów o inwigilacji obywateli, uprawnieniach policji i innych służb. Czyli to jest pewien kierunek działań politycznych, które poprzez zmiany w systemie prawnym zaniepokoiły przedstawicieli instytucji europejskich, przedstawicieli innych państw członkowskich, no też naszych sojuszników chociażby za oceanem. I to jest jakby ten zasadniczy powód tego, co się dzieje dzisiaj w Unii Europejskiej w kontekście Polski.
To bardziej zainteresowanie Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych?
To znaczy, wydaje się, że oczywiście Unii Europejskiej, bo Unia Europejska ma do tego najbliżej, ale ten głos za oceanu jest bardzo mocno słyszalny. Mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju wystąpieniami z Departamentu Stanu, czy też mamy do czynienia z takimi nawoływaniem politologów w bardzo znanych czasopismach, bardzo poczytnych na całym świecie, które wprost mówią, że Komisja Europejska, Unia Europejska powinna zatrzymać te zmiany, które mają miejsce w Polsce, ponieważ Polska dla Stanów Zjednoczonych jest istotna w tym sensie, że zawsze była takim symbolem zmian demokratycznych, transformacji ustrojowej i trudno dzisiaj, czy niedobrze byłoby dla Stanów taki symbol stracić.
Czyli mówi pan, że to są treści faktyczne podstawy prawne, czyli debata, która jest wywołana z powodów merytorycznych. No ale politycy PiS mówią, dlaczego Komisja Europejska nie interesowała się zmianami ustawy o Trybunale, które wprowadzała Platforma, także niezgodne z prawem.
To znaczy, tutaj mówimy o pewnie dwóch innych rzeczach. Po pierwsze, to, że Sejm, czy inaczej, czy parlament za zgodą prezydenta uchwala niekiedy akty sprzeczne z konstytucją, to jest sprawa normalna w każdym demokratycznym państwie prawnym. Po to są organy czy podmioty uprawnione do wnioskowania o kontrolę konstytucyjności. Po to jest niezależny Trybunał Konstytucyjny, aby takie sytuacje rozwiewać. Ale tu nie mówimy o jakimś takim pojedynczym błędzie czy pojedynczym działaniu o charakterze politycznym czy motywowanym politycznie, ale mówimy o pewnym szeregu różnego rodzaju zmian, które de facto w mojej ocenie blokują sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Czyli w tym momencie tak naprawdę uderzają bezpośrednio w prawa i wolności obywatelskie w sposób systemowy.
No dobrze, ale na ile te przyczyny są merytoryczne tej jutrzejszej debaty w Komisji Europejskiej, a na ile jednak polityczne?
To znaczy oczywiście, czy ta poprzednia debata w Komisji i ta nadchodząca w Parlamencie Europejskim, oczywiście one muszą mieć związek z polityką, ponieważ to, czy dany organ, instytucja o charakterze politycznym podejmie jakiś wątek, zawsze jest decyzją polityczną. Więc bez wątpienia tak jest. Jest to decyzja polityczna, ale nie ma wątpliwości, że ona ma swoje podstawy merytoryczne. Nawet jeżeli na tym etapie jest to tylko dyskusja. Pamiętajmy, że to nie jest jeszcze ten moment, kiedy wprowadzamy jakieś bardzo konkretne działania, czy no nawet nie jest ten moment, kiedy rozmawiamy o ewentualnych sankcjach, czy zawieszeniu Polski w prawach członka. Jest to po prostu debata, dialog na temat pewnych zmian, które w Polsce się dzieją, czyli etap dopiero wstępny.
Jej celem jest uspokojenie europejskich polityków, czy wpłynięcie na naszych, krajowych?
Wydaje się, że oczywiście Unia Europejska przede wszystkim będzie próbowała wpłynąć na Polskę, czy Parlament Europejski, czy Komisja Europejska. No, a z drugiej strony jakby takie otwarcie, przynajmniej w retoryce polskich polityków, pani premier, polityków rządzącej partii na tę debatę, to jest jakby oznaka tego właśnie, że oni chcą jednak wpłynąć na Unię Europejską i pokazać, że te zmiany, które w Polsce następują, są efektem z jednej strony określonych wyborów politycznych, a w ich ocenie nie mających charakteru naruszeń prawnych.
Czy tej debacie tak politycznie ktoś mógł zapobiec, albo z drugiej strony, czy ona mogła była zostać zwołana bez jakiegoś lobbingu polityków dziś będących w opozycji naszych krajowych?
Wydaje się, że trudno byłoby temu do końca zapobiec, ponieważ
Były premier Donald Tusk na przykład, jego opinia, jego działanie?
Myślę, że jednak po pierwsze istnieje pewna niezależność instytucji, po drugie Donald Tusk, powiedzmy sobie szczerze, nie jest zbyt wpływowym politykiem w Unii Europejskiej, znaczy jego przewodniczenie Radzie Europejskiej, powiedzmy
jego
delikatnie.
Jego osobista pozycja nie jest mocna.
Jest średnio oceniane, więc jakby myślę, że tutaj wręcz jest czasami nawet swego rodzaju konkurencja pomiędzy przewodniczącym Komisji a przewodniczącym Rady Europejskiej, więc jakby dla Jean-Claude'a Junckera tak naprawdę wyjście z taką inicjatywą polityczną w sytuacji chociażby krytyki ze strony niektórych państw członkowskich jest także jakby zdobywaniem punktu wśród tych silniejszych państw członkowskich, czy tych, z którymi mu bardziej po drodze, chociażby w innych sprawach politycznych. Oczywiście ten lobbying pewnie niekiedy był, ale wydaje się, że przede wszystkim jakby z jednej strony merytoryczna ocena tych zmian, które w Polsce następują, z drugiej strony krytyka ze strony innych państw członkowskich, to przede wszystkim one spowodowały zainicjowanie tych kilku tak naprawdę debat, wątków, natomiast nie same działania opozycji, chociaż one też oczywiście jakiś wpływ tam miały.
A o co prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, politycy Prawa i Sprawiedliwości na czele z europosłem Legutko będą zabiegać dziś i jutro w Strasburgu i w Brukseli? Będą zabiegać o suwerenność? To słowo bardzo często przejawia się w ich narracji. O niezależność, o silną pozycję Polski? O co?
Tak naprawdę trudno powiedzieć, o co oni będą zabiegać. Przypuszczam, że to wszystko niestety skończy się na pewnym popisie retoryki, czyli pokazywania, że te zmiany mają charakter demokratyczny. Myślę, że po raz kolejny możemy usłyszeć, że to są zmiany dokonywane z woli narodu i tak naprawdę właśnie powoływanie się na tą suwerenność państwa jako członka Unii Europejskiej zawsze będzie tym elementem, który miałoby legitymizować takie, a inne działania. Natomiast myślę, że oni tutaj wiele nie są w stanie tak naprawdę ugrać, bo ci politycy, którzy inicjują tego typu debaty, którzy mają wgląd w sprawy polskie, mają, wydaje mi się, dość mocno już wyrobione stanowisko. Więc w dużej części uważam, że to może być robione nawet dla poprawy, dokładnie, dla polityki wewnętrznej. W tym sensie, żeby z jednej strony uspokoić wyborców PiS-u, pokazać, że my tutaj jesteśmy jednak podmiotem, który właściwie działa na arenie międzynarodowej, który broni polskich interesów przed atakami ze strony sił zewnętrznych. Możemy to w ten sposób odbierać. No a z drugiej strony to też jest jakby element takiej walki z opozycją, czyli pokazywania, że my nie chowamy się nigdzie, tylko podejmujemy to wyzwanie, podejmujemy tę trudną dyskusję na arenie międzynarodowej.
Mówi pan tak, wielu polityków europejskich w gruncie rzeczy ma już utwardzone i utwierdzone swoje stanowisko. Mówi pan również, że ta dyskusja ma przyczyny prawne, owszem, ale także czysto polityczne. Widzi pan tę histerię wśród polityków europejskich, odkąd Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy? Tak po prostu, już z gruntu, ze startu.
Oj, trudno to ocenić tak naprawdę, czy jest ten ton histerii z samej zasady.
Można mówić o czymś takim jak nastawieniu do danego obozu rządzącego w danym kraju.
To znaczy oczywiście, jest pewne nastawienie, to wynika chociażby z przeszłości, w latach 2005-2007, dokładnie, pewnych negatywnych doświadczeń, które wtedy już miały miejsce i politycy europejscy PiS-u odbierali wtedy jako partię eurosceptyczną, ale jednak nadal jakby o charakterze demokratycznym. Natomiast dzisiaj jakby, no powiedzmy sobie wprost, po pierwsze jakby ta obawa przed jednowładztwem PiS-u, a po drugie no już te działania, które były podejmowane od samego startu, tak, czyli nie realizacja tych projektów, które były z założenia projektami sztandarowymi w jednej i w drugiej kampanii, ale właśnie zajęcie się zupełnie innymi wątkami, dają podstawy do tego, aby politycy europejscy reagowali w sposób, bym powiedział, emocjonalny. Czy to jest historyczna, czy ona jest na tyle uzasadniona, nie wiem, tak? Trudno to do końca ocenić.
Jakie mogą być konsekwencje? Ja tylko przypomnę, że do tego skupienia chwilowego być może na Polsce dochodzi jeszcze obniżenie oceny wiarygodności kredytowej kraju. Decyzja sprzed kilku dni. Dalsze konsekwencje, jak pan przewiduje? Co jest możliwe?
Znaczy, możliwe są naprawdę bardzo różne scenariusze. To może wszystko zakończyć się na etapie debaty politycznej.
Czyli symbolicznej.
Dokładnie, czyli symbolicznie gdzieś tam próby przywołania do porządku i Unia Europejska, pamiętajmy, ma masę innych ważniejszych problemów. Znaczy Polska jest jakimś symbolem, tak? Węgry można było sobie, że tak brzydko powiem, odpuścić, ale Polska jest dokładnie,
jeszcze.
Tak? Polska jest jakimś symbolem, jeżeli chodzi o te zmiany demokratyczne i tak naprawdę w skali nawet globu, więc jakby utrata Polski, czy jakby, brzydko powiem, wypadnięcie Polski z tego obozu demokratycznego miałoby dla Unii Europejskiej nie tylko ogromne symboliczne znaczenie, ogromna symboliczna strata. Oczywiście są inne problemy w Europie.
No dobrze, ale poza tymi symbolicznymi konsekwencjami, bo mówi pan, że to jest jedno. Czy
oczywiście,
krótko mówiąc, grożą nam jakieś sankcje?
Po pierwsze, grożą nam jakieś sankcje, jeżeli zostanie wdrożona tak zwana procedura z artykułu 7, czyli już stricte stwierdzenie stałego i poważnego naruszenia zasad praworządności w Polsce. Czyli jest tutaj możliwość sankcji. I tutaj traktat nie mówi dokładnie jakich, tylko mówi o zawieszeniu niektórych praw wynikających z traktatu.
I czyli są głosy ogólnie.
Dokładnie, bardzo ogólnie. I z jednej strony są głosy, że przecież fundusze strukturalne są rozdzielone, więc tego nie można zawiesić, ale z drugiej strony...
Ale jeszcze nie rozpoczęła się machina wypłat.
To jest jakby jedna rzecz, ale przede wszystkim pamiętajmy, że ten przepis ma na tyle charakter wyjątkowy i ogólny, że tutaj nie ma do końca jasnych przesłanek jego stosowania, więc w mojej ocenie tutaj Unia Europejska ma dużą dowolność tego, które prawa by w przypadku Polski na przykład zostały zawieszone. I to mogło być takie bardzo znamienne, bo gdyby doszło do zawieszenia tych funduszy, to właśnie to byłby kolejny element, kolejny argument dla agencji ratingowych po to, aby obniżać wiarygodność chociażby Polski z tego względu, że po prostu będzie mniej pieniędzy w Polsce, które będą przeznaczone na inwestycje.
To jeszcze...
I to już jest jakby kolejna rzecz, która będzie się wiązać z
tym wszystkim. To jeszcze króciutkie pytanie na koniec. My w tej chwili tracimy, rezygnujemy z jakiegoś planu, pomysłu konkretnego na naszą pozycję w Unii Europejskiej? My taki pomysł kiedykolwiek przejawialiśmy?
Tak naprawdę polskie działania w Unii Europejskiej w mojej ocenie zawsze były działaniami reakcyjnymi. Oczywiście to były gdzieś tam działania... okazywało się pozytywne, ale na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie możemy mówić o silnej pozycji w Unii Europejskiej, bo jeżeli w pierwszych dniach rząd, w pierwszych tygodniach tak naprawdę wchodzi w prostą konfrontację z instytucjami unijnymi i próbuje to ewentualnie nazywać jakby budowaniem silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, to na pewno to nie jest tego typu działanie, to na pewno nie są tego typu środki.
Doktor Adam Jaskulski, prawnik, a także politolog UM, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.